Ojciec Święty Franciszek podsumował dziś podróż apostolską do Albanii. Podczas audiencji w Watykanie papież mówił, że podróż zrodziła się z potrzeby udzielenia duchowego wsparcia dla narodu albańskiego, który tak wiele wycierpiał podczas komunistycznych prześladowań. Dodał, że odzyskana wolność owocuje dziś wzajemnym zrozumieniem, poszanowaniem i współpracą katolików, prawosławnych i muzułmanów. Ojciec Święty Franciszek wskazał także na moc ducha wielu tamtejszych męczenników, niezłomnych świadków wiary.
Forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, pure sono necessarie.
Także dziś, podobnie jak wczoraj, siła Kościoła wynika nie tyle ze zdolności organizacyjnych, ze struktur, chociaż są one również niezbędne. Naszą siłą jest miłość Chrystusa. Jest to moc, która nas podtrzymuje w chwilach trudnych oraz inspiruje obecne działania apostolskie, aby zaoferować wszystkim dobroć i przebaczenie, świadcząc w ten sposób o Bożym miłosierdziu.
Albania jest dzisiaj wzorem nie tylko odrodzenia Kościoła, ale także pokojowego współistnienia religii, zaznaczył papież. Ponownie zachęcił Albańczyków do męstwa i dobra, aby budowali teraźniejszość i przyszłość swej ojczyzny i Europy na fundamencie wiary, pojednania i pokoju. Owoce pielgrzymki Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej Dobrej Rady. Na zakończenie audiencji papież tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów.
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, bracia i siostry. Bardzo dziękuję wam za duchowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do Albanii. Po latach ateistycznego reżimu, prześladowań, ten kraj cieszy się dzisiaj pokojowym współistnieniem wiernych różnych religii. Niech będzie on wyzwaniem dla innych narodów żyjących w stanie wojny, by wyrzekły się nienawiści i we wzajemnym dialogu znalazły drogi pojednania. Niech Bóg pozwoli wszystkim cieszyć się pełnym pokojem, który dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Serca wam błogosławię.
Ojciec Święty wyraził również swoją solidarność z krajami Afryki zmagającymi się z epidemią eboli i wezwał wspólnotę międzynarodową do niesienia pomocy ofiarom epidemii. Radosław Sikorski, były szef MSZ, został marszałkiem Sejmu. Stanowisko wicemarszałka Izby obejmie poseł Elżbieta Radziszewska. W Sejmie odbyły się głosowania nad kandydaturami. Zdaniem polityków Platformy to mocny człowiek na trudne czasy, polityk znany i ceniony w wielu stolicach świata, który wzmocni rangę Sejmu. Zastrzeżenia ma natomiast klub PiS. Radosław Sikorski to kandydat konfliktu, podziału i języka nienawiści. Niesie ryzyko pomylenia laski marszałkowskiej z kijem bejsbolowym, stwierdził poseł Krzysztof Szczerski.
Nominacja dla posła Sikorskiego to nie przypadek i nie wynik walki frakcyjnej w Platformie. To kolejny etap realizacji planu politycznego, obozu władzy, planu na ostatni rok rządzenia, tak elokwentnie wyłożonego na taśmach prawdy. To nie był tam żaden poalkoholowy bełkot, tylko omawianie realnego programu działania. Każde posunięcie, które było na taśmach prawdy i ujawnione w aferze taśmowej, realizowane jest co do joty. Sprzypnięcie grosza publicznego przed wyborami, zmiana ustawy o NBP, wyjazd Donalda Tuska do Brukseli, majstrowanie przy emeryturach, ratowanie programu inwestycji rozwojowych. No i teraz jest czas na kolejny krok. Potrzeba kogoś, kto zrealizuje plan walki z Prawem i Sprawiedliwością na arenie sejmowej. Kto będzie gwarantował ciągłą awanturę i konflikt, który będzie chciał wciągnąć opozycję, aby nią zniszczyć. Platforma Obywatelska po prostu potrzebuje sejmowego prowokatora. Do tej roli poseł Sikorski nadaje się znakomicie.
PiS oczekuje, że Sikorski jako marszałek Sejmu podda pod obrady projekt tzw. pakietu demokratycznego, który dałby opozycji więcej możliwości dyskusji z przedstawicielami rządu. Poseł Szczerski powiedział, że będzie to test dla prawdziwych intencji i dojrzałości Sikorskiego jako polityka. Sikorski zastąpił na tym stanowisku Ewę Kopacz, która od poniedziałku stoi na czele rządu. Elżbieta Radziszewska zastąpi Cezarego Grabarczyka, który jest ministrem sprawiedliwości. Górnicy protestujący dziś na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Braniewie żądają podjęcia zdecydowanych działań w sprawie ograniczenia nieuczciwego importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej. Petycję z takim żądaniem skierowanym do premiera Wykopacz odczytał w Braniewie wojewodzie warmińsko-mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu szef Górniczej Solidarności Dominik Kolosz.
Górnicy Śląskich Kopalń, protestujący przy węźle kolejowym w Braniewie, żądamy podjęcia zdecydowanych działań w sprawie ograniczenia nieuczciwego importu węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej do naszego kraju. Przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej, którego pan jest reprezentantem w województwie warmińsko-mazurskim, wielokrotnie obiecywali nam wdrożenie instrumentów pozwalających powstrzymać ten proceder rujnujący polskie górnictwo i zabierający nasze miejsca pracy. Niestety wszelkie deklaracje składane zarówno przez przedstawicieli resortu gospodarki, jak i przez premiera Donalda Tuska okazały się pustymi obietnicami.
Górnicy oczekują, że premier Ewa Kopacz w expose wskaże konkretny termin realizacji postulatów zgłaszanych przez stronę związkową, a przyjętych do realizacji przez poprzedniego premiera, napisali w dokumencie protestujący. Do Braniewa wybierają się także kolejni górnicy. Tak dowiedzieliśmy się. Z kolei posłowie PiSu podkreślali dziś, że uważają, iż Polska powinna wprowadzić embargo na rosyjski węgiel. To jeden ze sposobów rozwiązania problemów polskiego górnictwa, przekonywali na konferencji prasowej. Wskazywali, że do Polski importuje się gorszy jakościowo rosyjski węgiel, a polski surowiec zalega na hałdach. Tymczasem górnicy z przeznaczonej do likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz rozpoczęli dziś podziemny protest. Po nocnej zmianie 24 górników nie wyjechało na powierzchnię, domagając się m.in. zaległych wypłat oraz uregulowania kwestii mieszkań zakładowych objętych egzekucją komorniczą. Sejm zajmie się jeszcze dziś wieczorem projektem ustawy umożliwiającej ratyfikację kontrowersyjnej konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Projekt poparły sejmowe komisje, choć PiS domagało się odrzucenia go w pierwszym czytaniu. Przeciwko ratyfikacji szkodliwej dla rodziny konwencji są m.in. środowiska pro-life i prorodzinne. Księża biskupi podkreślają, że dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Przedstawiciele ruchu pro-life zwracają uwagę, że konwencja nie była konsultowana ze społeczeństwem. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, podkreśla, że konwencja jest m.in. nacechowana ideologicznie, niezgodna z konstytucją i niepotrzebna, gdyż polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą.
Projekt ustawy, jeśli zostanie przyjęty, naruszy jaskrawie poprzez treść konwencji, którą chce wprowadzić, podstawowe ustalenia i konstytucyjne, i polskiego systemu prawa cywilnego i prawa publicznego również, obowiązującego w polskim. Konwencja jest sprzeczna z hierarchią wartości, aksjologią wyrażoną w preambule, już w samej preambule konstytucji. To przede wszystkim podważa, wywraca w ogóle do góry nogami podstawową instytucję społeczną, jaką jest małżeństwo w chrześcijańskim państwie, i wywala do góry nogami instytucję rodziny, którą właśnie tak, a nie inaczej kreślą polski kodeks prawo rodzinne, kodeks prawa rodzinnego opiekuńczego i całe prawo prywatne.
Polska podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 roku. W kwietniu bieżącego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy odbyło się 28 sierpnia. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie początkowo rozpogodzenia. Przelotny deszcz postępujący z zachodu na wschód. W centrum, na zachodzie i północy kraju, zwłaszcza na wybrzeżu, możliwa burza. Temperatura od 14 do 16 stopni, jedynie w kotlinach górskich chłodniej, tam od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni, na wschodzie początkowo południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i zacznie powoli rosnąć. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.